Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy na program o zdrowiu Wielkopolan. Dziś zaczniemy od powrotu finansowania procedury in vitro z budżetu państwa. To ważna metoda leczenia niepłodności, poparta liczbami.
22 365 dzieciaków, czyli mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma miasto Koło. Słuchajcie, urodziło się nam jedno miasto.
Nowy program po kilkuletniej przerwie wystartował 1 czerwca i będzie realizowany w 58 placówkach w całym kraju.
Warunki, w jakich leczony jest pacjent, wpływają na cały proces zdrowienia. W poznańskiej klinice hematologii pacjenci mogą korzystać z nowych sal do chemioterapii.
Myślę, że nie ma porównania jakby, bo zmieniło się na ogromną korzyść.
Klinice pomogły dwie fundacje. Jak reagują pacjenci? O tym w pierwszej części programu.
W drugiej wrócimy najpierw do zgubnego nałogu palenia papierosów, bo niestety wcale nie jest dobrze.
O ile w ubiegłych latach dość znacząco ta ilość osób palących spadała, w ostatnich kilku latach rzeczywiście ten trend spadkowy się zatrzymał.
Niedawno obchodziliśmy dzień bez papierosa. Nie ustają starania, by palaczy było jak najmniej.
Na koniec będziemy chwalić poznańskich studentów medycyny. Nieźle szyją.
Oprócz tego, że pokazywały pewne zdolności techniczne grup rywalizujących ze sobą, na przykład jak zaopatrzyć ranę, jak zeszyć jelito, to były też takie elementy, które jednak uczyły też myślenia, jak zaopatrzyć na przykład amputowany palec.
Dwie poznańskie drużyny zdobyły dwa pierwsze miejsca w 5 akademickich mistrzostwach Polski w szyciu chirurgicznym.
To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zaczynamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Wystartował ogólnopolski program refundacji zabiegów in vitro. Na liście zakwalifikowanych podmiotów medycznych znalazło się 58 ośrodków w całym kraju.
Program wystartował w Dzień Dziecka, 1 czerwca. Start minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła w Poznaniu, w szpitalu, który od lat leczy niepłodność procedurą in vitro.
Magazyn na zdrowie.
Z wielką radością i prawdziwą satysfakcją informuję Państwa, że startuje program leczenia niepłodności metodą in vitro, finansowany z budżetu państwa.
Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła start programu 1 czerwca podczas wizyty w szpitalu ginekologiczno-położniczym przy ulicy Polnej w Poznaniu. Decyzja o starcie programu rządowego zdejmuje z samorządów ciężar finansowania lokalnych programów, mówi marszałek wielkopolski Marek Woźniak.
Państwo wraca na swoje miejsce. Myśmy wykonywali za państwo finansowanie procedur, które są oczywistością w dzisiejszym świecie. To było ponad 350 procedur, 118 ciąż, 10 milionów złotych. Przygotowany program, który zakładał jego zakończenie w 2025 roku. Te pieniądze są nam przeznaczone na inny program profilaktyki zdrowotnej. Teraz już będzie nieograniczony dostęp do tych procedur, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla osób niezamożnych, bo to przede wszystkim o nich myślimy.
W szpitalu przy Polnej już od wielu lat stosujemy tę metodę leczenia niepłodności, mówi dyrektor placówki profesor Maciej Wilczak.
Z in vitro urodziło się 3600 dzieci, około. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, że przez te 23 lata tak naprawdę w skali miesiąca rodziło się tutaj, o ile teraz postaram się szybko to przeliczyć, 12,9 dziecka na miesiąc. Te 3600 urodzeń dzieci stanowiących w liczbie większą cyfrę niż liczba mieszkańców takich miejscowości jak Ujście, Opatówek czy też Rakoniewice w województwie wielkopolskim świadczy tylko i obrazuje to, jak praca całego zespołu zajmującego się in vitro w przeszłości i również w dniu dzisiejszym jest ważna. A dofinansowanie, które otrzymaliśmy, przekraczające 8 milionów, stwarza nam pełną szansę na kontynuowanie tej pomocy.
1,5 miliona par w Polsce borykają się z niepłodnością. To jest program dla kobiet i mężczyzn, dla tych wszystkich, którzy chcą doświadczyć rodzicielstwa, ale bez wsparcia medycznego nie są w stanie tego cudu rodzicielstwa po prostu doświadczyć.
Co bardzo ważne, program rozszerzony zostanie teraz w porównaniu do tego, który obowiązywał kilka lat temu, o tych przyszłych rodziców, którzy na razie nie mogą nimi zostać ze względu na leczenie onkologiczne.
Łączyliśmy do tego programu onkopłodność. Co to znaczy? To znaczy, że kobiety i mężczyźni, którzy muszą poddać się leczeniu onkologicznemu, wycieńczającemu organizm czasem niestety powodującemu niepłodność, będą mogły te swoje komórki zamrozić i skorzystać z nich po zakończeniu terapii.
Kolejną nowością będzie większa liczba prób, do których będą mogli podejść przyszli rodzice.
To jest 6 prób. Lekarze będą, specjaliści, eksperci decydować, bo czasem mówimy o wykorzystaniu zarodków, o oocytów, czasem mówimy o własnych komórkach, czyli komórce męskiej i żeńskiej, komórce jajowej i plemniku. I to będą decydować specjaliści, ale w skali całej Unii Europejskiej te 6 cykli chyba żaden kraj w Europie aż tak hojny nie jest.
Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapewnia, że pieniędzy starczy na wszystkich chętnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej procedury. Dodatkowo będą mogli sobie wybrać miejsce, gdzie chcą ją wykonać, ponieważ wybrano sporo ośrodków w całym kraju.
58 ośrodków będą realizowały tę procedurę, między innymi szpital, w którym jesteśmy i zwiedziłyśmy już kawałek tego szpitala. Słuchajcie, XXI wiek.
Chciałbym, aby to miejsce, które ma bardzo zdecydowaną pozycję na rynku in vitro w Polsce.
Jeszcze raz dyrektor szpitala przy Polnej, profesor Maciej Wilczak.
Zostało docenione również dlatego i zapraszam wszystkie panie do odwiedzenia strony www.gpsk.ump.edu.pl, gdzie uzyskacie państwo na stronie internetowej pełną informację, jak się do nas dostać. Dlaczego? Polna jest kobietą. Jest to szpital, w którym zajmujemy się kobietami od okresu dojrzewania do okresu starości. I co najistotniejsze, wszystkie procedury przygotowujące do programu in vitro są również wykonywane w tym szpitalu. Czyli mówiąc takim językiem biznesowym, wszystko można załatwić na jednym miejscu. I dlatego zachęcam do korzystania z naszego programu in vitro z bardzo prostej przyczyny, ponieważ Uniwersyteckie Centrum Leczenia Niepłodności jest miejscem nie tylko pomocy pacjentkom, ale przede wszystkim miejscem, w którym edukujemy zarówno lekarzy, pielęgniarki, położne, laborantów w zakresie stosowania tej metody. Przypominam, że jest to metoda bardzo bezpieczna, metoda, która ma bardzo zdecydowane, potwierdzone w wielu publikacjach na świecie. To dofinansowanie, proszę mi uwierzyć, to jest ogromna ulga dla budżetów, przede wszystkim pacjentek, których nie stać na zastosowanie tej metody w klinikach prywatnych.
W samym Poznaniu jest w sumie 8 ośrodków, które zostały zakwalifikowane do rządowego programu. Szczegóły m.in. na stronie invitro.gov.pl.
Na zdrowie!
To, w jakich warunkach jest leczony pacjent, wpływa na cały proces zdrowienia. W Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pacjenci chorzy na raka korzystają z nowej przestrzeni do podawania chemioterapii.
Zamiast krzeseł i kozetki są teraz wygodne fotele. Całą przestrzeń udało się wyremontować dzięki wsparciu 2 fundacji. A o tym, jak bardzo zmieniło się to miejsce, rozmawiam m.in. z profesor Lidią Gil, kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Na zdrowie!
Pacjentów mamy coraz więcej. Łukasz Rokicki, Fundacja Carita. Rok do roku tylko w pacjentów hematologicznych to jest około 10 tysięcy nowo zdiagnozowanych. Tym samym ośrodki osiągają już maksymalne swoje możliwości systemowe. No, musimy mieć przestrzeń do tego, żeby ich gdzieś leczyć. Dlatego właśnie powstały te nowe pokoje, żeby pacjent pomimo tej swojej diagnozy mógł się leczyć w komfortowych warunkach i czuć się troszeczkę jak w domu. Chcieliśmy taki stworzyć klimat domowy.
Tu jesteśmy w takiej sali?
To jest sala stricte zabiegowa, gdzie będziemy pobierać szpiki do badania, gdzie przeprowadzamy badania lekarskie, a druga sala to już jest ta sala, można powiedzieć, do chemioterapii dziennej, gdzie pacjent przychodzi i kilka godzin musi spędzić czas na to, żeby swój lek przyjąć. I tam mamy miejsca dla pacjentów i leżących, i dla pacjentów siedzących.
Ile w sumie tych miejsc?
Tam mamy 5 miejsc, no nie mieliśmy żadnego, teraz mamy 5, to już jest dużo, bo każdego dzisiaj mamy względny spokój, ale ogólnie jest bardzo dużo pacjentów, to cały korytarz praktycznie jest wypełniony pacjentami.
Małgorzata Paczyńska-Jędrycka.
Rozumiem, że pani tutaj była na tym oddziale.
Byłam poddana procedurze przeszczepu, dzięki któremu żyję, funkcjonuję i No i wierzę, że będzie dobrze.
Ale też była chemioterapia przed przeszczepieniem?
Była. Były 3 cykle chemioterapii i przeszczep.
Czyli pani ma porównanie, jak to było wcześniej, jak jest teraz, te warunki dla pacjentów też na pewno bardzo ważne.
Myślę, że nie ma porównania jakby, bo zmieniło się na ogromną korzyść. Przede wszystkim też wizualnie, no wchodząc i widzimy ptaki, naturę, no to jest zupełnie inaczej przede wszystkim psychicznie, a myślę, że w tym całym procesie głowa jest bardzo ważna i nie wolno o niej zapominać. Także życzyłabym wszystkim placówkom takich przemian jak tutaj.
Wcześniej były krzesła zwykłe, pani to kojarzy, czy też były takie fotele?
Tutaj akurat była kozetka, były szafy, no i jedno zwykłe krzesełko. Obok w sali zupełnie inaczej wyglądało, także teraz jest nowocześnie, miło i przyjaźnie.
I też ta wygoda dla pacjenta jest ważna?
Tak, jak najbardziej, bardzo ważna, ponieważ to leciało wiele, wiele godzin. I wygoda, komfort, ja myślę, że takie holistyczne podejście jest bardzo ważne.
Te potrzeby w naszym szpitalu są ogromne, bardzo chcemy naszym pacjentom zaoferować nie tylko wysoką jakość naszych usług jako lekarze i dać najlepsze leczenie, jakie możemy, ale bardzo chcemy, żeby było one podawane w warunkach, które są godne człowieka. W warunkach, które są również poprawiają nastrój, jeżeli można to zrobić, które poprawiają, wpływa to bezwzględnie na jakość życia. Nie ukrywam, że również naszą personelu i pielęgniarek, i pań salowych, i nas lekarzy, i również pacjentów, którzy wiemy, że nam bardzo ufają, wiemy, że muszą przyjąć te leki, wiemy, że muszą spędzić tutaj sporo czasu, ale jeżeli możemy to w takim pięknym wnętrzu zrobić, to jest dla nas naprawdę bardzo ważne.
Przedtem to były krzesełka takie zwykłe?
Muszę powiedzieć, że to było takie pomieszczenie, które się rozwijało w miarę potrzeb. Najpierw oczywiście gabinet zabiegowy, czyli to miejsce, w którym musimy wykonać niektóre czynności nasze lekarskie, już nie chcę szczegółowo omawiać jakie. Potem w miarę upływu czasu była coraz większa potrzeba stworzenia miejsc dla pacjentów, więc dochodziły kolejne krzesełka. Pacjenci sobie radzili z tym oczywiście, każdy sobie poradzi, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zapewnić komfort.
Potrzeby jeszcze ciągle ogromne?
Ciągle są. My mamy bardzo dużo pacjentów i przestrzeń w klinice jest coraz mniej wydolna pod tym względem. Będziemy się rozbudowywać, wiemy to, bo otrzymaliśmy na to pieniądze w ramach konkursu. Zaczyna się ta rozbudowa na razie od rozbudowy związanej z radioterapią. W następnym ruchu my. Plany są piękne, ambitne, więc ta przestrzeń nasza się na pewno powiększy, ale musimy na to poczekać kilka lat.
Ile u pacjentów potrzebuje chemioterapii? Tu u Państwa jakieś liczby jesteśmy w stanie
podać? Wie Pani co, ja może powiem inaczej. Przez 2023 rok, jako konsultant wojewódzki, muszę zrobić taki raport, w 2023 roku hospitalizowanych w większości chemioterapii było 14,5 tysiąca osób w naszej klinice, czyli więcej niż 1000 miesięcznie.
Czyli ogrom.
Ogrom. I jednoczasowo ten sam zespół przyjął w poradni 17,5 tysiąca osób, gdzie większość pacjentów to są chorzy leczeni z powodu nowotworów, dzisiaj doustnymi terapiami przeciwnowotworowymi. W związku z tym to są olbrzymie liczby pacjentów.
Planów jest bardzo dużo i myślę, że tu dzięki właśnie współpracy z Fundacją DKMS, a współpracujemy już od wielu lat na różnych obszarach, myślę, że jeszcze niebawem coś nowego wymyślimy. Rozmowy trwają, ale ja też muszę powiedzieć o takim jeszcze pozytywnym aspekcie tych naszych działań i w momencie, kiedy pacjenci nasi wracają do zdrowia. No, razem z Fundacją DKMS też organizujemy takie piękne wydarzenie też w Poznaniu, nad Poznańską Maltą, gdzie wszyscy pacjenci uczestniczą w naszym rajdzie po zdrowie i jedziemy razem wspólnie na 25 kilometrów. W tym roku, 7 września, 4. edycja, też w Poznaniu. Także to pokazuje, jaką wszyscy super robotę robią, myślę, z każdej strony.
W naszym magazynie teraz piosenka, ale prosimy zostać z nami. Tuż po niej ważne informacje dla osób chcących rzucić palenie.
Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni. Wiele nam nie było trzeba, ja i ty i długo nic. Nie zadawaliśmy pytań, nie prowadziliśmy gier. Dziś kalkulujemy wszystko, nie ma w tym szaleństwa, wiem. Co z tym możemy zrobić? Budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć ile szczęścia w sobie kryje każda mała rzecz. Cieszę się z małej rzeczy, czy do córności. wielki wdzięk. Zakończymy smutny shopping, sztuczne galerie mych szczęść. I będzie jak dawniej, przestańmy się spieszyć. Zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy. Budujemy nasz dom na piasku, cel nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć ile szczęścia w sobie kryje każda mała rzecz. Cieszę się z małej rzeczy, czy bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. I będzie jak dalej, przestańmy się spieszyć, zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy. I będzie jak dawniej, przestańmy się spieszyć, zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy. Budujemy nasz dom na piasku, cel nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć ile szczęścia w sobie kryje każda mała rzecz. Cieszę się z małych rzeczy, czy bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Cieszę się z małych rzeczy, czy bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Cieszę się z małych rzeczy, czy bo wzór na szczęście w nich zapisany jest.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
31 maja obchodziliśmy Dzień Bez Papierosa. Przed tą datą, ale także po niej, poznański sanepid zorganizował spotkania z mieszkańcami, podczas których mogli sobie zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Zły wynik w badaniu może być impulsem do rzucenia palenia. Zawyżone wyniki mogą mieć nie tylko palacze, ale także osoby, w których domach palą inni.
Na zdrowie!
Czemu się zdecydowałem? No dlatego się zdecydowałem, że przebywa się w towarzystwie osób, które palą. Jeszcze mimo wszystko wiele osób w Polsce pali, co jest w ogóle karygodne. No jestem w ogóle temu przeciwny.
Czyli pan nie pali?
Ja nie palę, jestem przeciwny, ale jeszcze taka kultura jest, że po prostu ludzie palą, nie zwracają uwagi na inne osoby, tak? Szczególnie w mieszkaniu. No tutaj w pracy też ludzie przychodzą, szczególnie mnie to mierzy, jak ktoś przychodzi tutaj do przychodni na górę, ewentualnie tutaj orzeczenie niepełnosprawności z różnych przyczyn zdrowotnych, a wychodzi i pali, dusi się i pali. To my po prostu, no ja tego nie, no jakoś nie potrafię się z tym
pogodzić.
Pogodzi.
Proszę nawet głęboko powietrze, ja już go włączam. Dobrze, teraz proszę dokładnie mocno wyruchać całe powietrze, które tam ma.
Emiliana Sowińska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Nadal jednak 1/4 naszego społeczeństwa używa tytoniu, pali papierosy, więc jest to dość znaczna grupa i tutaj właśnie staramy się przypomnieć o tym, bo 31 maja co roku obchodzimy to święto, Światowy Dzień Bez Tytoniu.
Pali coraz więcej Polaków? Czy to się jakoś zmienia?
Ogólnie mamy taką modę na niepalenie w porównaniu z tym, co działo się przed 20 czy 30 laty, natomiast widać taką w ostatnich kilku latach lekką tendencję wzrostową, czy powiedzmy zatrzymanie tego trendu spadkowego. O ile w ubiegłych latach dość znacząco ta ilość osób palących spadała, w ostatnich kilku latach rzeczywiście ten trend spadkowy się zatrzymał i utrzymuje się w oscylacji właśnie tych 25% osób palących. Dość dużo rzeczywiście pali kobiet niestety. I o ile więcej mężczyzn rzuca palenie, to tutaj kobiety jakby są mniej skłonne, czy może jest im trudniej wyjść z tego na ogół. I dane statystyczne mówią o tym, że niestety mniej kobiet rzuca palenie niż mężczyzn. Także gdzieś ten poziom palaczek utrzymuje się jednak na stałym poziomie.
W takim badaniu, jak te normy są przekroczone, to faktycznie taką osobę może to przekonać do rzucenia palenia?
Nieraz rzeczywiście to jest taki impuls i takie uwidocznienie, że rzeczywiście te papierosy tu i teraz już działają negatywnie na nasz organizm i rzeczywiście często zdarza się nam, że taka osoba od przychodzi tutaj po tej rozmowie, po tym badaniu u nas i deklaruje, że rzeczywiście zgłosi się na przykład do poradni antynikotynowej, że chciałaby zerwać z tym nałogiem, także rzeczywiście nieraz widać już od razu. Mamy nadzieję, że nieraz jest tak też, że nawet jeśli nie bezpośrednio przy wizycie tutaj u nas, to gdzieś może później po prostu pojawi się taka gotowość i taka chęć do zerwania z tym nałogiem.
To nie jest łatwe, no ale w poradni są specjaliści, którzy pomogą, tak pokierują, poprowadzą, zalecą pewne rzeczy.
Tak, tak. W poradni antynikotynowej pracują specjaliści właśnie, którzy mają doświadczenie, wiedzą jak ten proces rzucania palenia wygląda, jak on może być trudny, ile składowych się na niego składa. Także myślę, że warto skorzystać z takiej fachowej pomocy, tym bardziej, że poradnia antynikotynowa tutaj u nas w Poznaniu jest tylko jedną z trzech takich bezpłatnych działających na NFZ w całym kraju, także myślę, że warto z takiej szansy skorzystać.
Piotr Garbowski, psycholog. Decyzja zaczyna się, myślę, że w naszej głowie. Niestety najczęściej zmiana rozpoczyna się, kiedy coś zaczyna się, kolokwialnie mówiąc, sypać, kiedy zaczyna się dziać coś złego i to nas najczęściej motywuje do tego, żeby coś zmienić. Dobrze, że jeżeli zareagujemy na jakieś pierwsze negatywne skutki zdrowotne, nie czekając, aż stanie się coś złego. No na szczęście myślę, że też taki trend teraz, że trochę to przestaje być modne, tak jak kiedyś.
Ale są osoby też w wieku starszym, które cały czas palą, prawda? Palą lat 20, 30 i więcej. I często jest tak, że zawał serca na przykład powoduje, że zaczynają dopiero o tym myśleć, tak? Że coś jest nie tak.
No to wtedy, tak jak mówiłem, niestety te dopiero już poważne konsekwencje zdrowotne motywują do tego, ale jak najbardziej w każdym wieku przyniesie to, badania tak mówią, przyniesie to, może to przynieść pozytywne skutki dla zdrowia.
Rozumiem, że równie niebezpieczne są te wszystkie elektroniczne papierosy, tak? No bo one nie zawsze są z tym płynem nikotynowym, no ale też prowadzą do jakiegoś spustoszenia w organizmie.
Tak, no niestety powstała taka nowa moda na papierosy elektroniczne i tutaj rzeczywiście są one też niebezpieczne, głównie z tego względu, że są dla nas mniej poznane. To, że jest taka reklama producentów tych urządzeń, tych papierosów elektronicznych, że one są mniej szkodliwe, czy nawet nieraz twierdzą, że zdrowsze w porównaniu z papierosami tradycyjnymi, to wynika tylko i wyłącznie z faktu, że my mamy je mniej przebadane, mniej o nich wiemy, ale na pewno nie możemy mówić, że one są bezpieczniejsze, czy mniej szkodliwe. Wiemy, że mają substancje szkodliwe, mają substancje rakotwórcze i przede wszystkim mają nikotynę, czyli powodują uzależnienie.
Magazyn na zdrowie.
Na koniec o sukcesie studentów Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Drużyny z Poznania zajęły pierwsze i drugie miejsce w piątych akademickich mistrzostwach Polski w szyciu chirurgicznym studentów medycyny. Zawody odbywają się co roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W tym roku rywalizowało 18 drużyn studenckich z całej Polski. Zadaniem uczestników było m.in. zespolenie przewodu pokarmowego oraz szycie skóry i tkanki podskórnej. Studenci otrzymali do pracy świńską skórę i nóżki, bo skóra i budowa tego zwierzęcia przypomina najbardziej tę ludzką. U dostawców zamówiliśmy 100 kg świńskich nóżek, mówi Agnieszka Żaromska-Michniewicz, kierowniczka Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
To jest tak naprawdę tworzenie środowiska symulacyjnego, tylko z narzędziem troszeczkę innym niż w takim tradycyjnym centrum symulacji, bo pracujemy na świńskich nóżkach, brzuszkach, także musimy zapewnić dostawcę, który odpowiedniej świeżości dostarczy nam materiał do przeprowadzenia szycia.
A studenci również na świńskich nóżkach przygotowywali się do zawodów.
Przygotowujemy się od dłuższego czasu już pod okiem najlepszych specjalistów z naszej uczelni.
Świńskie nóżki czekają. Materiał wam dobrze znany.
Bardzo dobrze. Myślę, że również znane są nam wszystkie sklepy mięsne w całym Poznaniu i pani również już nas kojarzą.
Jak mówi profesor Paweł Jermurzek, kierownik katedry Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, zadania były wymagające.
Jest to otwarte złamanie, szycie plastyczne, szycie trudnych ran, poza tym szycie zespolenia jelitowego, wyjątkowo trudno technicznie i wymagających nie tylko sprawności manualnych, ale również wiedzy medycznej, jak to zrobić.
Co tutaj się liczy? Czas, precyzja, współpraca?
Czas oczywiście jest jakimś elementem, ale oczywiście precyzja, jakość wykonania i to, czy jest dobrze dobrany szew chirurgiczny, nitka, igła, no i czy jest prawidłowo wykonany sam szew.
Poznańskie grupy przygotowywały się pod okiem profesora Przemysława Manikowskiego, kierownika Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, z którym rozmawiałam już po zawodach.
Panie profesorze, czy jak pan studiował medycynę, też się pan uczył szycia chirurgicznego na świńskich nóżkach?
Nie, no to jest, wtedy to odbywało się trochę inaczej. Teraz tej praktyki jest troszeczkę więcej na studiach. W każdej prawie naszej uczelni medycznej, czy w Poznaniu, czy w innych, całe centra, gdzie ludzie uczą się na fantomach. Fantomy teraz są prawie doskonałe. Tak samo są różnego rodzaju urządzenia, które mogą imitować przebieg operacji, więc studenci uczą się praktyki na bardziej urządzeniach niż na żywym człowieku. Za moich czasów było troszeczkę inaczej. Nie było takich możliwości technicznych, więc część rzeczy żeśmy obserwowali, część żeśmy uczyli się dopiero po studiach czy na stażach podyplomowych, a część rzeczy żeśmy uczyli się na samych sobie. No, pierwsze wkucia do żylny to robiliśmy w własnej grupie, no, student studentowi, więc też tak było. Część badań, takich nawet bardziej intymnych, no, robiliśmy też u pacjentów, którzy no, w tamtych czasach czasami nie mieli głosu. Teraz to wszystko się zmieniło. No, jest olbrzymi szacunek do pacjenta, tym bardziej olbrzymi szacunek również do chorego dziecka, więc no, musimy w jakiś sposób zastąpić tą praktykę, bo chodzi o to, żeby no, wykształcić lekarza, tym bardziej lekarza zabiegowego, tym bardziej jeszcze chirurga, żeby potrafił i zeszyć ranę, i potrafił zaopatrzyć uraz.
Od 5 lat organizowane są akademickie mistrzostwa w szyciu chirurgicznym dla studentów medycyny. Organizatorzy mówią, że bardzo ważna jest tutaj rywalizacja i właśnie organizowanie tego typu zawodów. Pan był z jednej strony osobą, która przygotowywała, pomagała studentom poznańskiej uczelni, z drugiej strony jurorem. Ta rywalizacja jest szczególnie ważna właśnie ze względu na przyszłą pracę?
Tak, to jest według mnie olbrzymia taka pozytywna rywalizacja, bo no, za chwilę taką rywalizację państwo będziecie musieli podjąć między terapią a chorobą, która dotyczy pacjenta. To też jest rywalizacja i chodzi o to, żeby każdą takie mistrzostwa życia o życie jednak wygrywać. To, co ja zawsze powtarzam adeptom sztuki, zwłaszcza chirurgicznej, że to oprócz, że ktoś ma dar w rękach i bardzo ładnie operuje, to jeszcze musi iść w tym parze też olbrzymie zdolności kojarzenia i olbrzymie zdolności wiedzy, tak? Bo najtrudniej jest operować pacjenta, którego tego nie wymaga, a najgorzej nie zoperować takiego, który wymaga operacji. Dlatego te zajęcia były tak ciekawe, z racji tego, że oprócz tego, że pokazywały pewne zdolności techniczne grup rywalizujących ze sobą, na przykład jak zaopatrzyć ranę, jak zeszyć jelito, to były też takie elementy, które jednak uczyły też myślenia, jak zaopatrzyć na przykład amputowany palec, który będzie wymagał transplantacji w ośrodku już wyższej referencji.
Które zadania były najtrudniejsze dla studentów i czy były jakieś takie błędy kardynalne?
Błędów kardynalnych nie było i muszę powiedzieć, że ja jestem zafascynowany i co wyższe mistrzostwa, tym zdolności naszych adeptów sztuki medycznej są coraz lepsze, na przykład ten element jak szycie jelit. Wszystkie grupy dostały maksymalną ilość punktów, co jest też takim no, jednak bardzo ważnym elementem w życiu chirurga.
Poznańskie drużyny zajęły 2 pierwsze miejsca. W skład tej drużyny, która stanęła na najwyższym podium, byli Iwona Anderko, Zuzanna Nogaj, Natalia Sak i Mateusz Szot. Na drugim miejscu znalazł się zespół, w skład którego weszli Patrycja Rusin, Filip Robakowski, Michał Bardan i Dawid Woszczyk. Gratulujemy serdecznie. I dziękujemy za uwagę, bo to wszystko już w naszym dzisiejszym magazynie. Polecamy kolejny za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.